Mam 20 na zegarze. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, dziennika Gazeta Polska Codziennie, niezależnej telewizji Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy ten dzień jest na pewno dobry? Wczoraj obserwowaliśmy to, co działo się w polskim parlamencie. Pierwsze pana wrażenie, pierwszy pana komentarz jest jaki?
Bardzo dobry początek, bo i świetne przemówienie prezydenta Dudy, naprawdę takie państwowotwórcze i muszę przyznać, że jako wyborca, no bo ja nigdy nie ukrywałem, że głosowałem na prezydenta Dudę, tym razem się nie rozczarowałem. To było dobre przemówienie, które wskazywał i podstawowe kierunki budowania państwa i obrony naszych interesów i tego, czego będzie wymagał od większości sejmowej w tych sprawach, które mu podlegają. No więc można powiedzieć, że to przemówienie trochę poukładało wektory. Nie najgorsze przemówienie marszałka seniora Sawickiego, bo on rzeczywiście zachował się jak marszałek senior, czyli był bardzo koncyliacyjny i państwowy. Natomiast oczywiście ważne, również politycznie ważne przemówienie premiera Morawieckiego, którym wyraźnie pokazuje, że chce do końca bronić tego, co jest dorobkiem 8 lat. No i ma nawet jakieś narzędzia w tej sprawie i polityczne, i takie psychologiczne. Potem już było tylko gorzej. Znaczy wszystkie frazesy o demokracji, o przestrzeganiu norm demokratycznych, no runęły przy głosowaniach na marszałków Sejmu i Senatu, a w zasadzie wicemarszałków. No bo to, że stworzy się większość, która wybierze tych marszałków z tworzącej się koalicji Resetu, to dla mnie było to oczywiste. Oni na tym etapie muszą się dogadać, bo jeżeli się nie dogadają na tym, no to nie dogadają się na żadnym, to nie będą w stanie przejąć rządu. Zresztą to przejęcie rządu ciągle jest wątpliwe, bo tam jest jakby więcej punktów sporu niż w przypadku prezydium Sejmu. Natomiast wycięcie przedstawicieli PiS-u do prezydium Sejmu, no już pokazuje, że to, co tam mówili o jakichś obyczajach demokratycznych, to wszystko to jest fikcja, także to po prostu nie istnieje i to oni chcą iść jak walec, niszczyć przeciwnika, ale przede wszystkim mają jakiś projekt polityczny, w którym uczestniczy Konfederacja. Konfederacja weszła w koalicję sejmową z Platformą i pozostałymi partiami, w tym Lewicą. I odwala brudną robotę Donalda Tuska. Nie wiem, kiedy wyborcy Konfederacji zorientują, na co głosowali. No, takie podejrzenia były już wcześniej, że to jest partia, której hasła mają służyć odbieraniu poparcia dla PiS-u, a nie realizowaniu czegoś naprawdę. Także to tylko była lipa. No i teraz tą lipę widzimy.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, że będzie starał się stworzyć koalicję polskich spraw. Szanse na to, skoro znamy politykę, to możemy po imieniu nazywać, szanse na to są niewielkie.
Ja bym się z tym nie zgodził, bo ta koalicja to nie musi być koalicja rządowa. Ona może się pojawiać. Ja to nazwałem kiedyś koalicją papieską, kiedy przy głosowaniu na temat obrony dobrego imienia Jana Pawła II jeszcze w poprzednim Sejmie zagłosował razem PSL, PiS i Konfederacja, czy większość Konfederacji, już nie pamiętam, tam wszyscy głosowali. I rzeczywiście okazało się, że są takie porozumienia w istotnych sprawach możliwe. Zresztą jeżeli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny, też była taka koalicja. W wielu sprawach są partie, które mają bardzo podobne zdanie. No, przede wszystkim kluczowa sprawa, czyli głosowania na temat traktatami europejskimi. W deklarowanej formach i PSL, i Konfederacja, i PiS, a nawet część PO ma podobne zdanie. No, tylko mówimy tu o deklaracjach. Tak, no, wczoraj widzieliśmy, ile deklaracje są warte. Więc pewnie będzie tak, że to w miarę konkretnych głosowań i narastania konfliktów interesów, one już będą narastać. Znaczy to już w tej chwili schody się zaczęły naprawdę. To będzie następowały poprzeczne głosowania. Ten Sejm nie będzie takim Sejmem jednotorowym, mimo tego, co wczoraj widzieliśmy, no bo interesy są bardzo rozbieżne.
28 listopada kończy się ten czas 14 dni dla premiera Mateusza Morawieckiego. Pewno zakładamy, chociaż w polityce może nie można przewidywać aż tak daleko, czyli co się stanie za 14 dni. W końcu świat jest bardzo dynamiczny i rozmaite są zdarzenia na tym świecie, których nie przewidujemy, ale zakładając, że za 14 dni to premier Donald Tusk będzie tworzył rząd, jakich decyzji byś się spodziewał albo obawiał na samym początku rządzenia nowej koalicji?
Wydaje mi się, że nie za 14, tylko za 28, bo tutaj chyba nastąpiło nieporozumienie. Otóż artykuł 154 Konstytucji mówi, że prezydent desygnuje premiera, który w ciągu 14 dni przedstawia rząd. Czyli ma 14 dni na przedstawienie rządu i na zaprzysiężenie. W ciągu następnych 14 dni ma uzyskać wotum zaufania. Więc wydaje mi się, że to jest jednak do połowy grudnia, aż tam do 11 grudnia. Nie jestem konstytucjonalistą, ale to wyraźnie w artykuł 154 Konstytucji tak mówi. No więc jeżeli premier Morawiecki gdzieś tam w grudniu nie uzyska tego wotum zaufania, to wtedy Sejm zgłosi Donalda Tuska na premiera. No i wtedy już Tusk zacznie przejmować rząd. Wydaje się, że między 11 a tam 13-14 grudnia on zacznie już wyznaczać ministrów. I zobaczymy, na ile oni się będą w stanie dogadać, bo to będzie taki dosyć niebezpieczny proces pomiędzy zaprzysiężeniem rządu a wotum zaufania, a wyznaczaniem szefów na poszczególne stanowiska. Oni zaczną wchodzić wtedy do instytucji państwowych. No i może się okazać, że tutaj już następuje pewien podział czy pewne konflikty. One nie będą na początku bardzo silne, ale równolegle będą musieli rozpocząć pracę nad budżetem. Oni nie mają w tej chwili jeszcze Komisji Finansów nawet. Mają stary budżet pisowski, w którym chcą grzebać, jeżeli chcą zrealizować w przyszłym roku jakiekolwiek obietnice wyborcze. Więc no ta sytuacja tak obiektywnie dla przyszłej ekipy jest trudna. Ale jeżeli rzeczywiście wytłumaczą, że to wina PiS-u, że nie są w stanie, albo wina prezydenta, wczoraj się zarzekł, że nie pozwoli zwalić na siebie nierealizowania obietnic wyborczych, że to wina PiS-u albo prezydenta, że oni nie dotrzymają słowa. Przecież oni znali wszystkie terminy, znają konstytucję, znali projekt budżetu. To przynajmniej trzeba było nie obiecywać, że to będzie natychmiast, tak, że pierwsze 100 dni, tak, 100 konkretów na 100 dni, no bo akurat to, żeby to było w 100 dni, to praktycznie wszystko było niemożliwe. To tam naprawdę niewiele rzeczy było możliwych. Nawet chyba nie dadzą rady od razu SBK-om oddać emerytur, chociaż to daje się można ominąć Sejm, więc jak się uprą, no to wydadzą pieniądze z tam trzynastek na SBK-u.
Wygląda na to, że jedynym punktem, który będzie realizowany, to jest rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości, a my rozmawiamy i rozmawialiśmy na temat tego, co zdarzy się z mediami. Media publiczne, telewizja publiczna, radio publiczne będzie tym pierwszym punktem, który zostanie zmieniony, czy zostanie zaatakowany przez nową większość parlamentarną. I co dalej się zdarzy? Jak będzie wyglądał rynek medialny?
On atakowany to już jest i tyle tylko, co są w stanie zrobić. Legalnie to tak naprawdę nie mogą nic. No właśnie tu trzeba wyraźnie zaznaczyć. Te ustawy były tak konstruowane, żeby bez łamania prawa nie dało się wraz ze zmianą rządu odwoływać składu mediów publicznych. Czyli żeby taka zasada, że jedni rządzą, a trochę inni mają wpływ na media publiczne, przeszła wraz z nowym rządem, co w ogóle byłoby pewnie zdrowe, tak, no, gdyby w Polsce był normalny system medialny. On ciągle jest chory, bo u nas system medialny był tworzony przez obcy kapitał, a na początku przez SB-ków w jakiejś tam mierze, no, bo to oczywiście nie każdy, kto uczestniczył w tych mediach, miał takie korzenie, no ale mieli na nie ogromny wpływ, tak, oni mieli przewagę przy koncesjach, mieli przewagę przy dostępie do pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie dłuższą metę zasada taka, że kadencja osób odpowiedzialnych za obsadę mediów publicznych trwa dłużej niż ekipa, która rządzi, byłaby nie najgorsza, tak, bo to wtedy by to tworzyło realny pluralizm, realną debatę. No ale jeżeli oni zechcą łamać prawo, no cóż, ktoś łamie prawo, to w zasadzie może wszystko. Tak, pytanie, jak daleko chce się posunąć, jakie chce potem ponosić tego konsekwencje, bo te konsekwencje mogą być nie tylko za zgłaszanie bezprawnych i realizowanie bezprawnych projektów, ale też mogą być takie zwykłe, widoczne PR-owo, to znaczy nieprawdopodobny bałagan, tak, że miejscowy szef komisariatu będzie decydował, kto rządzi na przykład na Woronicza. To wcale nie da się wykluczyć, że to tak będzie wyglądało.
A jaki będzie los mediów prywatnych?
No, wydaje się, że Donald Tusk nie do końca rozróżnia media publiczne od prywatnych, tylko rozróżnia swoje od nieswoich i to on zawsze miał tą skazę. To zresztą jest w ogóle skazali trzeci RP, że pluralizm na nich polega tylko na tym, kiedy się głosi poglądy im życzliwe, miłe. No zobaczmy los Morozowskiego, no w końcu to jest chyba najbardziej oddany tamtej stronie dziennikarz. No, wymknęło mu się słowo prawdy, no bo to jest oczywiste, że PiS nigdzie w sposób taki bezpośredni nie złamał konstytucji. Zawsze były pytania, czy ją omija, czy nagina. No to, co wszyscy robili, to znaczy niejasne zapisy wykorzystywał na swoją stronę, a w zasadzie na stronę swoich projektów. I to się nie różniło niczym od postępowania wielu, wielu innych poprzedników. I Morozowski po prostu powiedział rzecz taką najoczywistszą, którą widzą również przeciwnicy PiS-u. No to musiał samą krytykę złożyć, odczytać jeszcze, napisali, żeby się nie pomylił, żeby nie dodał jakiegoś słowa osłabiającego tą samokrytykę. No i taki jest, a przy konkurencjach prywatnych mediach, taki będzie los mediów prywatnych, to znaczy spodziewam się potężnego ataku przez wszystkie służby, które będą mieli w ręku. Musimy się przyzwyczaić do obrony również mediów prywatnych. Być może nawet na nie pierwsze pójdzie atak, bo my nie jesteśmy osłonięci takimi instytucjami jak media publiczne.
A z jakim cytatem z przemówienia Szymona Hołowni, nowego marszałka Sejmu, obudził się redaktor naczelny Gazety Polskiej?
Ja zapamiętałem dwa cytaty, bo to no, nie było wielkie przemówienie, no, ale powiedzmy, no, nie ma doświadczenia w przemówieniu, ma w PR-ze doświadczenia, nie ma doświadczenia w przemówieniach sejmowych, więc na razie nie ma co się czepiać. Natomiast no, dwa cytaty takie były fajne, no powiedziałbym, nawet nie wstrząsające. One zostaną zapamiętane. Po pierwsze, że przemówienie sejmowe stało się podstawą do promowania kanału internetowego, który zamierza stworzyć. No, można i tak. No. Dlaczego nie? No, jest dziennikarzem, ma ten przechył, co my pewnie mamy. I też w każdej sytuacji promuje swoją działalność. Chociaż no, tutaj no, powagi to nie przydało. Podcastów, tak. A drugie to już było w czasie konferencji prasowej i jeżeli dotrzyma słowa, to jest to, będzie miało gigantyczne konsekwencje polityczne. Gigantyczne, proszę wierzyć, większe niż cokolwiek, co wczoraj powiedziano. To znaczy, że nie będzie zamrażarki sejmowej, czyli że będą wszystkie projekty głosowane tak, jak są zgłoszone. No to oznacza, że na przykład, jeżeli Konfederacja jeszcze chce dotrzymywać słowa, bo oni może już są w ekipie Tuska i mają to w nosie, ale że zgłosi wszystkie postulaty, które zgłaszała Platforma, tak? Czyli na przykład kwotę 60 tysięcy wolno od podatku i trzeba będzie głosować. No i żeby Platforma się nie wywróciła na budżecie, to będzie musiała głosować przeciwko własnemu postulatowi. No bo to nie będzie wyjścia. Samo podwyżki dla nauczycieli, czy 30%. No wiadomo, że ich nie będzie w tym budżecie. A jak będą coś tam robić, no to będzie to takie udawanie, że dadzą te podwyżki. No więc dostaną pakiet własnych propozycji i w formie ustaw sejmowych i teraz Szymon Hołownia ich nie zamrozi, tylko będzie musiał głosować zgodnie z obietnicą, którą złożył. No to bardzo ciekawa sytuacja.
Zaczął się Sejm 10. kadencji. Zobaczymy, co dalej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem Poranka Wnet. 7:35. To w takim razie wróćmy na salę sejmową i posłuchajmy jeszcze raz prezydenta Andrzeja Dudy.